Gość dnia Radia Gdańsk.
Łączymy się ze studiem Polskiego Radia w Warszawie. Gościem Radia Gdańsk jest Marcin Palade, socjolog polityki, politolog, analityk sondaży geografii wyborczej, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Czy wypowiedzi kandydata Koalicji Obywatelskiej na posła ze Szczecinka dotyczące dopuszczalności eutanazji, możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne mogą wpłynąć na wynik wyborczy koalicji i w ogóle na wynik wyborów, które będą 13 października?
Z całą pewnością takie pojedyncze wypowiedzi nie doprowadzą do jakichś zasadniczych zmian, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych startujących komitetów. Tym niemniej suma takich wypowiedzi na przykład w interwale tygodniowym czy dwutygodniowym może wpłynąć na przechodzenie wyborców bądź na przykład decyzję o niepójściu do głosowania. Tego typu wypowiedzi działają zwykle dwukierunkowo. Na pewno działają promobilizacyjnie na rzecz takiego twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, który zgadza się z poglądami kandydata, a z drugiej strony mogą też zadziałać, co pokazały eurowybory, mobilizujące na drugą stronę, która nie zgadza się z tego typu postulatami i tego typu wypowiedzi mogą spowodować, że tym bardziej pójdą głosować 13 października.
Ale mamy też takie wydarzenia jak obrażanie, wyśmiewanie przez kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Klaudii Jachirę ofiar katastrofy smoleńskiej, flagi Polski, żołnierzy podziemia. Czy te zachowania, tak jak pan mówi, po zsumowaniu nie mogą na przykład wpłynąć na taki elektorat, który jest dzisiaj niezdecydowany i może powiedzieć, takie rzeczy mówią, nie idziemy do wyborów. Na pewno na nich nie zagłosujemy.
Mogą i zapewne nie przekonamy się o tym wcześniej niż w samym dniu głosowania i to będzie właśnie zależało od tego, czy ten słupek frekwencyjny będzie na przykład wyższy o punkt czy 2 punkty procentowe w stosunku do obecnie prognozowanego poziomu zainteresowania udziałem w wyborach. Ja przypomnę, bo to ma związek akurat z Gdańskiem, że Parada Równości w Gdańsku tuż przed eurowyborami miała kluczowe znaczenie, ale nie ona jedna, ponieważ był cały ciąg zdarzeń z ostatniego tygodnia eurokampanii, między innymi kwestia powodzi, podejścia do spraw powodziowych przez rządzących i przez liderów opozycji i właśnie na samym końcu kampanii Parada Równości w Gdańsku, co spowodowało z całą pewnością mobilizację elektoratu konserwatywnego, co przełożyło się w niedzielę, kiedy odbywały się wybory do Europarlamentu na 2 czynniki. Po pierwsze właśnie na wyższą frekwencję, a po drugie na wyraźną wygraną Prawa i Sprawiedliwości.
A czy pan teraz widzi takie na horyzoncie takie wydarzenia, które mogą jeszcze przeważyć o wyniku?
Trudno jest mi dysponować wiedzą na temat tego, co posiadają partie polityczne, komitety startujące na samym końcu kampanii. Te przysłowiowe bomby, które mogą być wrzucone medialne, żeby zdemobilizować, zmobilizować. Jak popatrzymy sobie wstecz, w perspektywie kilkunastu miesięcy, a na dobrą sprawę od mniej więcej przełomu 16-17 roku, to w tych preferencjach wyborczych dzieje się bardzo niewiele, w tym sensie, że nie ma jakichś większych zasadniczych zmian, co każe przypuszczać, że jeżeli nie będzie naprawdę nic bardzo, bardzo wielkiego, to generalnie w tej chwili te poziomy poparcia się już ukształtowały na dobre, są stabilne. Jedyną kwestią to jest to, na ile poszczególnym komitetom wyborczym uda się zmobilizować swoich zwolenników.
No właśnie, trwa ta mobilizacja, ale w pana najnowszej autorskiej prognozie dotyczącej wyborów widzimy, jaka będzie frekwencja. Przewiduje pan 56,2% frekwencji. Skąd te szacunki? No dodam, że to chyba jest najwyższa frekwencja od 1989 roku.
To byłaby najwyższa frekwencja, jeśli chodzi o wybory parlamentarne już w wolnej Polsce, czyli od 91 roku. To są oczywiście szacunki na podstawie badań regionalnych, badań ogólnopolskich, odchyleń w poszczególnych regionach. No, trzeba brać pod uwagę to, że w polskich warunkach czym innym jest deklaracja udziału w wyborach, a czym innym jest sam udział w wyborach. Tutaj te szacunki zwykle są nieco wyższe niż to ma miejsce w rzeczywistości, ale bywają też sytuacje odwrotne, tak jak w eurowyborach, że wszystkich nas pozytywnie zaskoczyła frekwencja, bo była, przypomnę, prawie dwukrotnie wyższa niż w wyborach w roku 2014 do Parlamentu Europejskiego.
Ponad 45% prawie.
Tak, teraz nic nie wskazuje na to, żeby frekwencja w 13 października była niższa niż w 2015 roku. A przypomnę, że to było niespełna 51%. Pewnie ukształtuje się gdzieś w przedziale 53, maksymalnie 57%.
Polacy uznali, że ich głos ma znaczenie?
No właśnie to zainteresowanie eurowyborami, już taki sygnał wyraźny, ale też wcześniej, przypomnę rok temu, w jesiennych wyborach samorządowych też dobra frekwencja pokazuje, że coraz więcej z nas się angażuje. Ja tylko chcę na marginesie powiedzieć, że te wszystkie wyliczenia dotyczące frekwencji są mylne na dobrą sprawę, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją taką, że ponad 1,5 miliona Polaków jest na stałe poza swoim miejscem zamieszkania i nie mieszkają w granicach Rzeczpospolitej. To oznacza, a bardzo niewielu z nich korzysta ze swojego prawa wyborczego, z możliwości głosowania w kilkudziesięciu utworzonych na potrzeby wyborów, zwykle przy konsulatach, obwodach głosowania. To oznacza, że ta frekwencja zamiast tych 50 kilku procent, o których rozmawiamy, jest de facto wyższa o jakieś 6-7 punktów procentowych. Czyli na dobrą sprawę, gdyby odliczyć tych, którzy wyjechali, nie głosują, nie powinni de facto być ujęci w spisach tutaj w Polsce, bo są na stałe poza granicami kraju, to ta frekwencja mogła być naprawdę rekordowa.
Czyli szacuje pan, że może wynieść około 60% 13 października?
Tak, przy odjęciu mówię tego około 1,5 miliona, to jest jakieś około 5% uprawnionych, to by oznaczało, że podchodzimy z frekwencją do 60%.
Pan powiedział przed chwilą, że tendencje są stałe już dłuższy czas, czyli Prawo i Sprawiedliwość jest na czele. Pana wczorajsza prognoza wskazuje, że PiS może liczyć na 48,7%, Koalicja Obywatelska na 27,6%, Lewica 12,5%, PSL, nowe PSL 5,8%, do Sejmu nie dostaje się Konfederacja. Czy taki będzie wynik wyborów?
No z tą pewnością nie będzie, bo to jest próba wyliczenia, oszacowania, prognozowania na dany moment, podobnie jak sondaż. Sondaż jest tylko fotografią na tą chwilę, kiedy odbywają się badania i z całą pewnością jeszcze jakieś przepływy będą. Myślę, że kluczowe jednak będzie dla ostatecznego wyniku głosowania, jaki będzie poziom frekwencji i najważniejsze, jaka będzie skala mobilizacji poszczególnych elektoratów.
Większość konstytucyjna, 307 mandatów. Czy sądzi pan, że może dojść do takiej sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość uzyska powyżej 50% poparcia? Koalicja Obywatelska musiałaby chyba wtedy mieć mniej niż 30.
No zdecydowanie mniej niż 30, a Lewica na pewno nie wynik wycyfrowy, że nie wspomnę także o tym, że w tej konfiguracji ani Konfederacja, ani PSL nie mogłyby przekroczyć progu wyborczego. To jest scenariusz bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobny. Oczywiście nigdy nie można powiedzieć nigdy, bo niezbadane są wyroki boskie polskich sądów i polskich wyborców, ale trzeba jednak brać pod uwagę, że ten wariant, no, jeszcze jakby się mogło wydawać realny 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, bo przypomnę, że tuż po eurowyborach, kiedy opozycja była rozbita po nieudanym starcie projektu Koalicji Europejskiej, mieliśmy do czynienia z dominacją Prawa i Sprawiedliwości, w sensie te notowania były mniej więcej na tym poziomie, ale właśnie rozczłonkowana opozycja powodowała, że w systemie Donta PiS, ja nie powiem, że przekraczał w prognozach 307 mandatów, ale był zdecydowanie wyżej niż ma to miejsce obecnie, jeśli chodzi o liczbę przypisanych mandatów.
A jak będzie z mobilizacją elektoratu? Czy ten elektorat jest zmobilizowany tak mocno wszystkich partii? Bo dzisiaj jest sondaż w Rzeczpospolitej i widzimy na przykład, że elektorat Koalicji Obywatelskiej i Lewicy jest bardzo mocno zmobilizowany, PiS-u trochę słabiej, Konfederacji i Kukiza również, czy PSL i Kukiza też, no to ta mobilizacja jest taka, powiedzmy, średnia. Oczywiście widzimy, że politycy walczą o to, żeby ten elektorat no, do tych urn poszedł. Jak będzie pana zdaniem?
No to jest problem polegający na tym, że wyborcy, potencjalni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości deklarują udział w wyborach i głosowanie na tę formację, no ale w cudzysłowie mówiąc dociśnięci, co pokazują te badania, są, część z nich jest tak zwanymi letnimi wyborcami, czyli no, to jest od deklaracji do realizacji jest jeszcze długa droga i myślę, że to jest najważniejszy problem, jaki stoi przed rządzącymi, przed obozem Zjednoczonej Prawicy, żeby w ciągu niespełna 2 tygodni dotrzeć do wyborców i powiedzieć, że nie wszystko jest rozstrzygnięte. Zresztą jak popatrzymy sobie na to, co w ostatnich dniach mówi lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, to zdanie, które jest każdorazowo powtarzane na konwencjach regionalnych, że wyborów nie wygrywa się przez sondaże, tylko wybory wygrywa się poprzez udział w głosowaniu, wrzucenie kartki wyborczej do urny.
A jeśli chodzi o Lewicę, czy ona może kosztem Platformy Obywatelskiej uzyskać jakiś wynik, który jest kompletnie niespodziewany? Bo widać, że chyba elektorat Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej przepływa w kierunku Lewicy.
Znaczy on przepływał zaraz po powstaniu tego bloku lewicowego, który ostatecznie wystartuje w wyborach jako SLD, czyli połączenia Razem Wiosny i właśnie SLD. Widzieliśmy takie podszczypywanie i myślę, że per saldo dziś około 2% wyborców Platformy, takich o poglądach wyraźnie lewicowych, zdecydowało się na to, żeby przepłynąć do Lewicy, czego skutkiem jest to, że Koalicja Obywatelska do tej pory miała notowania blisko 30%, a w tej chwili jest już na poziomie mniej więcej 27-28%. Myślę, że po prostu nie ma już czasu do wyborów, żebyśmy obserwowali jakąś taką bardziej poważną tendencję, która by wskazywała, że jest ciąg dalszy tych przepływów, o których mówię.
Pan we wczorajszej prognozie przedstawia takie wyniki dla okręgu gdańskiego, że wygrywa Koalicja Obywatelska i otrzymuje poparcie na poziomie 43%, Prawo i Sprawiedliwość 37%, SLD 10,5%, Konfederacja 5%, PSL 4,5%, czyli nie wchodzi do Sejmu, jeśli patrzymy tak tylko i wyłącznie na okręg gdański. Czy na Pomorzu wynik Prawa i Sprawiedliwości może być wyjątkowo niedoszacowany? Bo widzimy jednak, że w porównaniu do 2015 roku o 7% poparcie dla PiS-u wzrosło.
Te dane, które pan przytoczył, dotyczy okręgu Gdańsk. Tak. Jest jeszcze okręg Gdynia.
Jest jeszcze okręg Gdynia, o który zapytam za chwilę.
Tak. Jeśli chodzi o okręg Gdańsk, to myślę, że tutaj nie wydarzy się nic, co by zmieniało wysokość tych słupków, o których rozmawiamy. Tutaj dominacja Koalicji Obywatelskiej, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej jest na tyle duża i to przede wszystkim dotyczy samego miasta Gdańska. Trochę inaczej to jest na południe. Tczew w tym kierunku, co potwierdzały choćby wybory do Senatu w roku 2015, gdzie udało się wygrać kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na trudnym terenie. Natomiast udział miasta w tej puli w okręgu wyborczym, mam na myśli Gdańska, i wysoka frekwencja sprawią, że kilka punktów procentowych będzie przewagi z całą pewnością Koalicji Obywatelskiej.
Wspomniał pan o okręgu gdyńsko-słupskim. Tutaj też jest taka bardzo interesująca prognoza, czyli już zrównanie się w poparciu praktycznie Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj Koalicja Obywatelska o 0,5% wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością. Według pana prognozy to ma 39,5% poparcia, a PiS 39%, SLD 12%, Konfederacja 4,5%, PSL 4%. W tym okręgu poparcie głównych sił politycznych wynosi właśnie po 39%. Jak tłumaczyć ten rezultat? I czy ten wynik może się zmienić na korzyść, nie wiem, zdecydowanie na korzyść albo jednej, albo drugiej formacji?
No, mamy tylko możliwe 3 scenariusze, że umocni się przewaga koalicji, może Prawo i Sprawiedliwość wyprzedzić na ostatniej prostej, choć nieznacznie, tutaj nie będzie dużych różnic, Koalicję Obywatelską, i trzeci wariant, że po prostu będzie bardzo blisko remisu i to mogą pojedyncze głosy zdecydować, kto będzie zwycięzcą w tym okręgu. Ten okręg jest trochę inny, ma inną specyfikę. To o ile mamy do czynienia z takim czynnikiem, że w tej części zachodniej, czyli słupskiej, ale przede wszystkim w Gdyni, wśród tak zwanych Kaszubów morskich, mamy przewagę wskazań na rzecz Koalicji Obywatelskiej, głównie Platformy Obywatelskiej. O tyle w części środkowej tego okręgu, czyli Kościerzyna, Kartuzy, te dwa przede wszystkim powiaty, wschodni, także powiat bytowski, czyli Kaszubi lądowi, tutaj wyraźnie przewaga jest w kierunku Prawa i Sprawiedliwości.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kampanii mówił o wiarygodności spełniania obietnic wyborczych, o rodzinie, programach społecznych. W odpowiedzi Są też różne propozycje ze strony Koalicji Obywatelskiej, ale też jest spod Koalicji Obywatelskiej z Fikcyjną Rodziną, sugestie zmian i zakończenia programów społecznych, takich jak 500+. Jak pan sądzi, jaką metodę wybiorą na te 2 tygodnie ostatnie kampanii wyborczej politycy, żeby zmobilizować jeszcze swoich wyborców?
No to jest jak zwykle w końcówce kampanii. To nie będzie tylko pomysł naszych polityków, ale to jest trend europejski czy światowy, który obserwujemy. Końcówka to już nie jest spór na argumenty, bo na to był czas 3,5 roku ponad, żeby prezentować się od tej strony programowej. To będzie wyłącznie działanie na emocjach jednej i drugiej strony, właśnie po to, żeby zmobilizować nie tylko twardych wyborców, co do tego jest przekonanie, że oni pójdą, ale przede wszystkim zagrać o ten miękki elektorat, który może się okazać kluczowy dla wyniku wyborów 13 października.
A ten elektorat, który zostaje zawsze w domu? Jest jakaś szansa, żeby z tego domu wyszedł i poszedł zagłosować?
No to jest tak, że ta frekwencja w Polsce, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, kształtuje się w mniej więcej na poziomie 50%, a żebyście Państwo mieli świadomość, to nie jest tak, że tylko połowa Polaków chodzi na wybory, dlatego że bardzo dokładne badania, z którymi miałem przyjemność się zapoznać, pokazują, że około 74% Polaków w ogóle głosuje. Bo mamy do czynienia z częścią stałą, około 40% tych, którzy zawsze chodzą. No jest ta część taka rotacyjna między właśnie 40 kilka, 70 kilka procent, którzy chodzą różnie. Chodzą na prezydenckie, nie chodzą na samorządowe. Chodzą na samorządowe, nie chodzą na parlamentarne. To oznacza, że de facto mniej więcej 1 na 4 Polaków w ogóle nie uczestniczy w akcie głosowania.
No zobaczymy, jak będzie 13 października. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.